zegarze 12 minut po godzinie 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą dr Andrzej Szabaciuk, politolog, specjalista od stosunków międzynarodowych i wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest na łączach na Skype'ie z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność, który dojeżdża do nas, jest póki co na łączach telefonicznych, ale zaraz będzie w studiu, także jeśli państwo proszę nam wybaczyć za taką sytuację, ale to wszystko pogoda, która niestety pokrzyżowała plany wielu kierowcom. Witamy, panie redaktorze. Jeszcze telefonicznie. Właśnie już podąża tutaj do studia, także zaraz się z nami przywita i z państwem przywita bezpośrednio. A tymczasem chciałbym zacząć, drodzy państwo, od tematu, który chyba na początku roku, pod koniec zeszłego roku, który sobie w jakiś sposób podsumowujemy, a też rozliczamy, planujemy to, co dzieje się w tym roku już, w tych kilku dniach zmiany, budowanie nowego ładu, nowego porządku, czy to się udaje, o tym dzisiaj będziemy z państwem rozmawiać i spróbujemy to też skomentować, ale zacznę i proszę tutaj na razie pana doktora Andrzeja Szabaciuka o to, żeby też odniósł się do tych słów, które w tych dniach słyszeliśmy, słów, które wypowiedział i papież Franciszek, i prezydent Andrzej Duda, i premier Donald Tusk na temat pokoju, bo zastanawiamy się pewnie też, jak być człowiekiem pokoju w tych trudnych czasach ogarniętych konfliktem zbrojnym na świecie, bo to jest chyba najważniejszy temat, który się dzieje. Czyli jak być człowiekiem pokoju? O to poproszę już obydwu panów, bo Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność, dotarł do nas. Dzień dobry, panie redaktorze. Teraz możemy już powiedzieć to bezpośrednio do państwa.
Dzień dobry, witam państwa. Przepraszam za spóźnienie.
Nic nie szkodzi. To zacznijmy od doktora Andrzeja Szabaciuka. Panie doktorze, jak pan patrzy na te kwestie pokoju w tych trzech perspektywach? Dosyć szerokich, ale ciekawych, wydaje mi się.
No przede wszystkim, moim zdaniem, ta kwestia jest kluczowa z tego względu, że mamy, wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy, wojnę za naszą wschodnią granicą i to wojnę w skali, w jakiej takiej wojny nie obserwowaliśmy od dekad.
I trochę chyba się do niej przyzwyczailiśmy, prawda? Nie uważa pan, panie doktorze?
Tak, tak. Ale te ostatnie zmasowane ataki, Ukraińcy mówią, że w ich kierunku wystrzelono ponad 500 rakiet, dronów. Wszystko, co praktycznie Rosjanie mają do dyspozycji, to też pokazuje i też może obudziło trochę Ukraińców, bo niektórzy Ukraińcy na Zachodzie, między innymi w Lwowie, zapomnieli chyba, że są w stanie wojny z Rosją i Rosja brutalnie przypomniała, że taka sytuacja ma miejsce. Ja myślę, że my tak naprawdę, obserwując to z boku, nie mamy świadomości też tego, jaka to jest tragedia dla rodzin, dla społeczeństwa, jakie wielkie ofiary ponoszą Ukraińcy w tym momencie. Koncentrujemy się bardziej na kwestiach pomocy, czy kontynuować pomoc, czy może nie kontynuować tej pomocy. A zaraz za granicą rozgrywały się dramaty całych rodzin, całych, można powiedzieć, społeczeństw. Liczba ofiar jest ogromna. Niektórzy szacują nawet, że Ukraińcy stracili już około 100 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy osób to są osoby ranne, 20 tysięcy osób to są osoby po amputacjach. Więc to jest skala niewyobrażalna. Liczba dramatów rodzinnych i tak dalej. I więc tutaj pokój jest kluczowy. Nawet Ukraińcy, z którymi rozmawiam, często podkreślają, że po wojnie zmieniły się ich priorytety. Te kwestie, które były dla nich ważne przed wojną, zeszły na drugi plan. A właśnie kwestie rodzinne, kwestia bezpieczeństwa rodziny, kwestie pokoju, one są kluczowe. I ja myślę, że tutaj oczywiście mówimy o tych trzech perspektywach. Tak naprawdę w mojej ocenie perspektywa prezydenta czy premiera jest oczywiście nieco inna niż papieża Franciszka, no bo on jest osobą duchowną i on zapatruje się nieco inaczej na te kwestie, bo dla nas, ja myślę, że tu nie ma znaczenia, jakie barwy polityczne prezentujemy, bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze i moim zdaniem tak powinno zostać, nieważne kto rządzi Polską. I też kwestia wsparcia Ukrainy jest kluczowa. Widzimy to w wystąpieniach i prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, bo ja uważam, że znacznie lepiej jest wspierać Ukrainę i nawet ponosząc znaczne koszty finansowe takich działań, niż potem mierzyć się z takimi dramatami, jakie dzisiaj obserwują rodziny ukraińskie na co dzień. Zauważmy, że oni nie mieli normalnych świąt. Cała Ukraina praktycznie nie miała normalnych świąt, bo ludzie spędzili je w piwnicach, w jakichś schronach.
I warto o tym przypominać, i do tego będziemy jeszcze wracać w tym kontekście, o którym rozmawiamy dzisiaj. Oddam głos panu redaktorowi Michałowi Osowskiemu, bo nawiązując do tych słów choćby papieża Franciszka, on podkreślił, że co jest ważne, oczywiście mówił o miłości, mówił o tym, o czym zazwyczaj też w tych przesłaniach swoich kieruje do ludzi na całym świecie, ale też mówił o tym, żeby uczynić miejsce dla drugiego człowieka, szanując jego godność, pozostawiając swobodę wypowiadania się, odrzucając wszelkie formy zawłaszczania, ucisku i przemocy. Można powiedzieć, że słowa ogólne, ale jednak skierowane do ludzi na całym świecie i do tych, którzy walczą z dramatem wojny, ale też do tych, którzy no, ścierają się w różnych poglądach również w naszym kraju. I te przesłania właśnie chciałbym, żeby redaktor Michał Osowski skomentował.
No, znaczy, jeśli chodzi tutaj o kwestię samej wojny na Ukrainie, no to oczywiście, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, to jest ogromny dramat i ogromne nieszczęście tych ludzi. Też musimy pamiętać o tym, że jakieś przyczyny do tego doprowadziły i wydaje mi się, że oczywiście to, co papież Franciszek apeluje o pokój, no to oczywiście musi robić osoba duchowna, przywódca Kościoła i to jest zupełnie, zupełnie naturalne. Natomiast ze strony polityków ważne jest, żeby wyciągać wnioski. No, każde zdarzenie ma swoje przyczyny, ma swoje skutki. Skutki dzisiaj obserwujemy. O przyczynach wydaje mi się mówimy dość jednak mimo wszystko mało, koncentrując się na kwestii, że no musimy wspierać, musimy teraz, bo doszło do tragedii, ale chyba trochę za mało mówimy o przyczynach. No i wchodząc też na jakby taki temat wewnętrzny bardziej, bo tutaj pan redaktor też tutaj zasugerował tą kwestię, no to troszeczkę na naszym polskim podwórku mamy taką sytuację, że należy sobie zadać pytanie, gdzie się kończy granica odwetu, zemsty, i do czego to w konsekwencji może prowadzić i czy tak naprawdę to służy dobru, czy nie, bo biorąc pod uwagę tutaj orędzie premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że w takich punktach, że mamy tutaj wybory, potem mamy czas rozliczeń, potem naprawienia krzywd, potem pojednania. No ja mam takie wątpliwości, czy jak już te wszystkie rozliczenia i naprawienia krzywd w takim rozumieniu, jak to widzimy, nastąpią, czy będziemy mogli mówić o jakimś pojednaniu. I tutaj widzę pewien problem.
Ale tak zastanawiam się, bo to trochę dochodzimy do takiego węzła gordyjskiego, który trzeba w końcu przeciąć, nie wiem, rozwiązać, znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo przecież trzeba na co dzień funkcjonować, żyć. I teraz rzeczywiście no, można powiedzieć, że to przesłanie papieża Franciszka, od którego zacząłem, ale też potem orędzie prezydenta Andrzeja Dudy i przesłanie premiera Donalda Tuska, one są jakby w innym kluczu, bo no, tak literalnie słuchając tych wypowiedzi, one jednak są nakierowane na coś dobrego, pozytywnego. No choćby wszystkim marzy się normalność, zgoda i pewność jutra, mówi Donald Tusk. Natomiast prezydent Andrzej Duda mówi, w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Mówi również, że trzeba szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. No, rodzi się mnóstwo pytań, czy w końcu może być normalniej, doktor Andrzej Szabaciuk.
No to zobaczymy oczywiście. Nie chcę być tutaj prorokiem i trzeba dać szansę też nowym władzom na wykazanie się w kontekście tych słów.
Bo ile czasu doktor Andrzej Szabaciuk daje na to, żeby się wykazać?
No, trudno powiedzieć oczywiście. No, teraz mamy taki okres przesilenia i zawsze po zmianie władzy następuje zmiana też kierownictwa różnych instytucji państwowych To rodzi też ogromne emocje, oskarżenia o łamanie podstawowych zasad praworządności i tak dalej. Tak było w sumie w Polsce od 1989 roku. Ale ja myślę, że jednak, mówimy tutaj o pokoju przede wszystkim, tak? Mamy sytuację bezprecedensową i potrzebujemy tej jedności jak nigdy chyba w historii Polski po 1989 roku, bo to zagrożenie ze wschodu jest naprawdę bardzo realne. Tym bardziej, że sami widzimy, że na Ukrainie ta wojna nie toczy się po myśli Ukraińców i oni tego wprost oczywiście nie mówią, bo nie mogą też obniżać morale swojej armii, ale w tym momencie już nikt nie mówi o kontrofensywie, już nikt nie mówi o odbijaniu terenów kontrolowanych przez Rosję, tylko o utrzymaniu tego, co mają. A Rosjanie zakładają, że ta wojna będzie trwała latami. I my musimy też mieć świadomość, że tak naprawdę z perspektywy Polski przede wszystkim, bo nie Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ale Polski, ta wojna może mieć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I te takie spory wewnętrzne, konflikty, one nie budują naszej pozycji w kontekście agresywnego jednak i dyktatorskiego rządu, jaki jest obecnie w Rosji. Bo Rosjanie też Polskę traktują, zauważmy, jako swoją strefę wpływów. I dla Władimira Putina w tych jego żądaniach przed początkiem agresji na pełną skalę Polska miała być taką strefą wpływów rosyjskich, bo on domagał się między innymi od Zachodu, żeby wycofać z terenów Polski i tych nowych państw natowskich całą infrastrukturę wojskową. Co to by oznaczało? Oznaczałoby, że Polska by po prostu w jakimś stopniu zależy od Federacji Rosyjskiej.
A no właśnie. Mówimy o tych sytuacjach krytycznych takich i bezpieczeństwie przede wszystkim dla naszego kraju. To jest szalenie istotne, jeśli nie podstawowe. Mówił o tym również prezydent Andrzej Duda. Musimy cały czas wzmacniać i modernizować polską armię. Jak panowie myślicie w tym kontekście pewnej też wiarygodności, o której utraceniu pisał ostatnio redaktor Michał Osowski? Czy tutaj możemy spać spokojnie? Czy rzeczywiście budowanie armii, wzmacnianie bezpieczeństwa będzie się działo w tych najbliższych miesiącach i latach?
Trudno powiedzieć. Tak, z jednej strony mamy zapowiedzi pana ministra Kosiniaka, który mówił, że będzie dbał o polską armię, że zbrojenia, rozwój polskiej armii będzie kontynuowany, kontrakty będą kontynuowane. Z drugiej strony mamy obniżenie budżetu na obronność. Z drugiej strony mamy takie dziwne wypowiedzi premiera Tuska, który mówi o przeglądaniu kontraktów na uzbrojenia koreańskie, mówi o jakichś nieprawidłowościach. To na pewno nie buduje takiego poczucia bezpieczeństwa. Na pewno jest to odnotowywane też przez stronę rosyjską i na pewno to wpływa na z jednej strony na budowanie polskiego bezpieczeństwa, z drugiej strony na takie samo poczucie obywateli. No, na dzień dzisiejszy, gdybym miał powiedzieć, co będzie z polską armią, to nie potrafiłbym takiej odpowiedzi udzielić, bo płyną sygnały dwuznaczne. Natomiast patrząc na politykę poprzednich rządów premiera Tuska, pewne obawy mieć można. Czy te obawy będą uzasadnione? Trudno dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że nie, bo tak jak tutaj słusznie mój przedmówca mówił, sprawa Polski, suwerenności Polski jest dzisiaj naprawdę zagrożona i naprawdę to nie są żarty. To się wkrótce może zdarzyć i w doktrynie wojennej Rosji jest jednak, Polska leży w jej strefie wpływów i nie możemy już tego czasu zmarnować, bo go już naprawdę mamy niewiele.
Doktor Andrzej Szabaciuk jest bliżej granicy polsko-ukraińskiej, więc jakby można powiedzieć, że też z większą trwogą patrzy na to, co się dzieje, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby Polacy mieszkający na zachodniej części, w zachodniej części Polski nie myśleli o tym równie poważnie. Jak ważne jest to, żebyśmy tutaj w tym zakresie militarnym, obronnym, bezpieczeństwa mówili jednym głosem.
To jest oczywiście kluczowe, bo pamiętajmy o tym, że będąc członkiem NATO, to my nie tylko jesteśmy państwem, które czerpie korzyści z NATO, ale też gwarantuje innym państwom członkowskim bezpieczeństwo, między innymi państwom bałtyckim. A ten scenariusz, że Rosja może dokonać ataku na Estonię, Łotwę czy Litwę, jest bardzo prawdopodobny. Pamiętajmy obwód kaliningradzki, tutaj już bliżej Gdańska, tak? No, to było od samego początku upadku ZSRR, zaraz po upadku ZSRR, ta kwestia korytarza między tym obwodem a Białorusią, która de facto powoli jest wchłaniana przez Rosję i kto wie, czy za parę lat nie będzie częścią Federacji Rosyjskiej. no to może pojawić się prędzej czy później. I my musimy też budować sojusze. Znaczy mamy zbudowane, oczywiście stworzone sojusze, ale tu chodzi też o wzmocnienie tego sojuszu i w wymiarze politycznym i militarnym. I dla Polski jest ważne pozyskiwanie, i to szybkie pozyskiwanie uzbrojenia. To, o czym mówi pan doktor, koreański sprzęt. Tu nie chodzi nawet o to, o jego specyfikę, taką specyfikację militarną, ale tu chodzi o czas jego produkcji i dostarczenia, bo nie możemy czekać dekadami na nowy sprzęt, bo to zagrożenie się może pojawić za kilka lat już. Więc ja myślę, że jednak mimo wszystko, kiedy nowe władze rozeznają się w tej sytuacji militarnej, one pewnie już mają taką wiedzę na temat tych zagrożeń i tych kontraktów, raczej one nie będą jakoś radykalnie zmieniane, bo w tym momencie, jak już powiedziałem, kluczowa jest dostawa szybka, znacznych ilości sprzętu, który będzie pełnił funkcję odstraszającą dla potencjalnej agresji ze wschodu, bo pamiętajmy, tu nie chodzi tylko o samą Rosję, bo Białoruś de facto jest dzisiaj pod kontrolą militarną i polityczną Federacji Rosyjskiej i Aleksandr Łukaszenka nie ma żadnej tak naprawdę suwerenności w tym momencie. On będzie wykonywał polecenia Władimira Putina, bo armia białoruska jest po prostu armią kadłubową, ona nie ma żadnej wartości militarnej.
Będziemy o tym, panie doktorze, jeszcze mówić i komentować to na pewno. No czas niestety dzisiaj się skończył. Nie mogę nawet redaktorowi na podsumowanie przekazać głosu. Bardzo panom dziękuję za tą wnikliwą analizę tego, co dzieje się i o bezpieczeństwie i nie tylko, i o pokoju. To są ważne przesłania na ten nadchodzący rok. Doktor Andrzej Szabaciuk był państwa i moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję, panie Fińsko.
I redaktor Michał Osowski również. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I dobrego dnia życzymy wspólnie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy razem z realizacją dzisiejszej audycji. Andrzej Urbański. Pozdrawiam.